Drodzy, chciałbym już przejść do dzisiejszej mojej usługi. Zatytułowałem ją w taki sposób: w co wierzysz i czy powierzyłeś swoje życie Chrystusowi? Zacznę od początku, od takiego zdania. Wygooglowałem sobie w Google'ach, ile jest religii na świecie. I tak zwany wujek Google powiedział mi, że szacuje się, że jest na świecie około od 4 do 10 tysięcy religii i różnych systemów wierzeń. Dlatego nie da się policzyć skali bogów, bóstw, które tak naprawdę są na świecie. Około 4 tysiące do 10 tysięcy systemów wierzeń i religii, bogów, różnych ludzi, różnych nacji. Ale wiemy, że jest jeden Bóg, jest jeden Pan, do którego każdy z nas, mam nadzieję, że należy. Jeżeli nie należysz do Pana, to wierzę, że dzisiaj jest czas, w którym On będzie mógł do ciebie mówić. I chciałbym, idąc dalej, przytoczyć pewne badania, na które się natknąłem, wykonane przez Ipsos w 2023 roku. I to były badania, które były wykonane w naszym kraju. I zaraz powiem, do czego zmierzam. Te badania mówią nam o tym, że w Polsce na tamten czas, rok 2023, 52% respondentów deklaruje wiarę w Boga opisanego w świętych tekstach. Czyli zakładamy tutaj m.in. Boże Słowo, Biblię, Pismo Święte. Dalej, 76%, czyli wypada to, że jest to 3 na 4 Polaków, uważa, że wiara w Boga lub siła wyższa pomaga im przezwyciężyć życiowe kryzysy. Natomiast aż 72% Polaków deklaruje, że wiara nadaje ich życiu sens, a zdaniem aż 63% czyni ich życie szczęśliwym. Ale tutaj jest coś, co mnie dotyka. Aż 14% badanych w naszym kraju w ogóle nie wierzy w Boga ani świętą moc innego rodzaju. Aż 14% naszych rodaków w ogóle nie wierzy w Pana. Do czego zmierzam? Te badania pokazują nam aspekt wiary i w to, że ludzie w coś wierzą, kogoś wierzą, wierzą w Boga. Ale te badania nie pokazują nam tego, że ci ludzie się nawrócili. Tak? To nie są badania, które powodują, że my dzisiaj możemy wiedzieć, że ci ludzie się wszyscy nawrócili. Dlatego dzisiaj chciałbym popatrzeć na tą piątkę i mówić o tym, co ci ludzie doświadczyli i co każdy z nas, czyli osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. Osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, które spowodowało, że raz na zawsze zmieniłeś swoje życie. Doszedłeś do miejsca bezradności, do stanu krytycznego, w którym, tak jak Mariusz powiedział, ja sobie sam nie poradzę. Ja nie chcę dłużej już kontrolować mojego życia, bo widzę, że to nie ma sensu, bo sam nie dam rady. Pewnie miałeś inne okoliczności, pewnie była to inna sytuacja, może byłeś młodszy, może byłeś starszy, może jesteś kobietą, nie ma to znaczenia, ale spotkałeś się z Panem i powierzyłeś Jemu swoje życie. Był to miejsce i czas, w którym doszło w twoim życiu do pokuty, opamiętania, upamiętania, czego efektem było nowonarodzenie i pójście na 100% za naszym Panem i Zbawicielem. I chciałbym powiedzieć, że czasem mówimy o najważniejszym momencie w naszym życiu i wierzę, że to jest ten najbardziej spektakularny moment twojego i mojego życia. Bo to jest moment, który tak naprawdę określa sens i cel twojego istnienia tutaj na ziemi. I chciałbym przejść teraz do Bożego Słowa. Zacznę od fragmentu, który jest zapisany w Ewangelii Marka. Jest to dobrze wam znany rozdział 16, wiersz 16, gdzie możemy przeczytać następujące słowa. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc ten fragment mówi nam o tym, że chrzest jest wynikiem czego? Następstwa twojej i mojej wiary, spotkania z Panem, miejsca i czasu, w którym ty uwierzyłeś w Chrystusa, w to, co zrobił dla ciebie i dla mnie na krzyżu, w Jego misję, która zakończyła się odkupieniem całego świata, ciebie i mnie, w to, że On posłał swojego Syna. Bóg Ojciec posłał swojego Syna na krzyż, dla Ciebie i dla mnie. I zrobił to personalnie dla Ciebie i dla mnie. Dalej, list do Rzymian, 10 rozdział, wiersz 9. Są to fragmenty oczytane, znane, ale ze względu na czas, miejsce, okoliczności, w których jesteśmy, chciałbym kłaść taki nacisk szczególnie na element wiary w naszym życiu. I ten wiersz brzmi w następujący sposób. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie zapewnia zbawienie. Co się tutaj dzieje w tym fragmencie? W fragmencie tutaj 10 rozdziału z listu do Rzymian. Jest on ukierunkowany na wiarę Syna Bożego. Na wiarę, która ma ujście, wyznanie poprzez Twoje słowa. Poprzez Twój język, poprzez Twoją mowę. Tak jak Asia mówiła na samym początku, gdy mogła przywitać Kościół, powiedziała: będziemy za chwilę świadkami publicznej deklaracji przyznania się tam w baptysterium do Jezusa Chrystusa przez tą całą piątkę. Czy to nie jest niesamowite? Drodzy, czy to do nas dociera? Czy to nie jest niesamowite? Czy dociera do Was to, że Mariusz powiedział, że to miejsce jest genialne? Nie ze względu na to, że są czadersko od połowy fajne rzeczy. Pewnie forma go dotyka, ale powiedział, to miejsce jest miejscem, w którym jest Bóg. I to Bóg zmienia Twoje i moje życie. I z tego dzisiaj powinniśmy się cieszyć i radować. Z tego, że kolejna piątka zdecydowała się pójść za Nim i że Ty i ja, jeżeli biegniesz za Panem 5, 10, 15, 30 lat, albo jak brat Władek Szotek, nie wiem, 40, może więcej, to jest niesamowite, że jesteśmy blisko Pana. Amen? Amen. Drodzy, to co też dotyka mnie z tego fragmentu, to to, że apostoł Paweł kładzie nacisk, że ta wiara jest ulokowana gdzie? W głębi Twojego i mojego serca. I jest to tutaj napisane dwa razy. Wiara, która stanowi wyznanie, uzewnętrznienie tego, co znajduje się w Twoim i w moim sercu. Kolejny fragment, Ewangelia Jana, 3 rozdział i będę czytał od początku. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z nim Boga. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to: jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To jest najwspanialszy dzień Twojego życia, jeżeli narodziłeś się z ducha. Zwróćcie uwagę, że Nikodem potwierdza tego, którego zapowiadało Pismo. Nikodem zobaczył, że to jest Mesjasz, że to jest Zbawiciel. Ale to, co mnie tak bardzo dotyka, często patrzymy na posługę Jezusa w formę, w której On między innymi posługiwał, czyli znaki i cuda. Bo to, co jest zewnętrzne, jest dla Ciebie i dla mnie widzialne i to tak bardzo potrafi przekonać Ciebie i mnie. Ale Chrystus wskazuje mu na wewnętrzną potrzebę Jego ducha. Ręczę i zapewniam Cię, kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. Dlatego bardzo ważnym wydarzeniem w Twoim i w moim życiu jest to, że poznałeś Pana. Kilkukrotnie to już podkreśliłem i będę podkreślał. Bo dzisiaj rano znowu sobie zdałem sprawę z tego, że powinien być Mu wdzięczny. Powinien być Mu wdzięczny, że znalazł również i mnie. Że odkupił również i mnie. Bo nie wiem, gdzie dzisiaj bym był. Może bym był w beznadziei. Może bym był w słabości. Ale dzisiaj jestem z moim Panem. I On jest ze mną i On jest z wami. List do Galacjan. 3 rozdział, wiersz 26. Wszyscy bowiem jesteście synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się odzialiście. To jest dobra nowina dla Ciebie i dla mnie. Odzialiśmy się w Chrystusa. Dzisiaj każdy z nas jest inaczej ubrany. Wszyscy wyglądamy pięknie, bez względu na to, czy mamy garnitury, bluzę, koszulę, czy mamy te piękne białe szaty. Ale czy to jest niesamowita wiadomość, że Ty i ja jesteś przyobleczony w Chrystusa? Chrystus jest tym, który jest w Tobie i jest z Tobą. Wczoraj wraz z starszym zboru, Mateuszem Mikrutem, czyli dzisiejszym tak zwanym chrzcicielem, mogliśmy być na zebraniu Okręgu Południowego w Katowicach, w zborze w Betanii. I wierzę i jestem przekonany, że mieliśmy tam bardzo dobry czas. Usługiwał nam pastor, prezbiter Piotr Karaś, który jest też w Naczelnej Radzie Kościoła Zielonoświątkowego w aspekcie duchowego rozwoju pastora. Ująłbym to też, pociągnął dalej, duchowego rozwoju liderów. I w trzeciej, ostatniej sesji wyszedł pastor Zibi Marzec, mogę śmiało powiedzieć mój kolega po fachu, do którego często się udaje do Krakowa na mały detoks. I mówił właśnie o tym, że często czekamy na Bożą mapę, często czekamy na Boże wskazówki, ale Pan dał Ci płaszcz. W każdym kroku, który robisz, Pan jest z Tobą, bo On mieszka w Tobie i we mnie, w postaci Ducha Świętego, którego zesłał na Ciebie i na mnie. Parakletos, ten, który prowadzi Ciebie i mnie, pocieszyciel, moja droga, ten, który wskazuje, jak masz żyć. I to mnie tak mocno dotknęło, bo czasem możemy stać w miejscu i czekać, Panie, pokaż mi to, Panie, pokaż mi tamto. Ale On tak powiedział, zrób pierwszy krok, niech to będzie akt wiary, niech to będzie krok podążania za Nim, bo On jest w Tobie, On Ciebie przykrywa. List do Rzymian, 6, wiersz 4. A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych, przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Ty i ja stałeś się nowym człowiekiem. Stałeś się dzieckiem Bożym. Zostałeś ulokowany w zupełnie innej przestrzeni. Z ciemności przeniesiony do światła. I Pan pragnie, abyś prowadził nowe życie. I dzisiaj o tym słyszeliśmy, jak wygląda nowe życie. Usłyszeliśmy o tym, kim był Mariusz. To nie było spektakularne nawrócenie? A ja bym powiedział, że było. Może Mariusz jest bardzo pokorny i skromny, ale Pan pokazał człowieka, który kontrolował wszystko i musiał mu pokazać, to się źle skończy, jeżeli nie oddasz mi swojego życia i wtedy będziesz prawdziwie wolny, bo ja będę kontrolował twoje życie. I jeżeli dzisiaj jeszcze tego nie zrobiłeś, to żyjemy w czasie Bożej łaski i miłości, czasu, w którym Bóg woła do ciebie, mówi do ciebie, bo Jego Słowo mówi, że Jego Słowa nie wracają bezpowrotnie do Niego. One zawsze wykonują pracę. Ale może jesteś w procesie, może to trawisz, może jest trudno, może jest ciężko, ale chciałbym ci coś powiedzieć. Nie odkładaj tego na ostatni dzień twojego życia, bo nie wiesz, ile masz czasu. Nie wiesz, kiedy odejdziesz, ale możesz być spokojny, zupełnie spokojny. Jeżeli pojednasz się z Panem, powierzysz Mu swoje życie, możesz być spokojny, że ta ziemska pielgrzymka nie będzie dla Ciebie tak ważna, bo będziesz wtedy wiedział, że będziesz zmierzał tam do góry, do swojego Pana. I że jeżeli ten Twój czas tutaj minie, a będziesz blisko Niego, będziesz w Nim, będziesz żył po prostu w Nim, to jeżeli odejdziesz z tego świata, to spotkasz Go na górze, dokąd wszyscy zmierzamy i z Nim wszyscy chcemy się spotkać. Nowe życie oznacza co? Całkowitą zmianę sposobu myślenia, reagowania, czucia, mówienia, bycia, poruszania się. Czy Mariusz nam o tym nie powiedział, drodzy? Czy Mariusz nie złożył świadectwa na chwałę Bogu i pokazał nam, to wszystko zrobił on? Ale nie byłoby tego, gdyby nie jeden moment w jego życiu, w którym powiedział: ja mam dość, ja sobie nie radzę. I usłyszał o tym, że jest ktoś, kto może to wszystko zmienić. I to z tego jasno wynikło, że uwierzył, zaufał, ulokował w nim nadzieję i on dokonał cudu. Bo chciał zmienić wszystko, co było wokół niego. Bo tacy jesteśmy. Tak trudno nam jest stanąć przed sobą, przed lustrem i powiedzieć: a to być może jednak we mnie jest problem. A to być może ja potrzebuję popracować nad moim charakterem i nad moim temperamentem, nad moją wybuchowością, nad tym, co mówię, co czynię, nad tym, jak reaguję. Ale nie, dochodzimy do tego wniosku, że cały świat potrzebuje zmiany. A Chrystus pokazuje, że zmiana zaczyna się od ciebie i ode mnie. Jest na poziomie serca, bo Bóg przychodzi i dotyka twojego serca. I z tego ośrodka wszystko wypływa dalej. Czy możecie się ze mną zgodzić? Amen. List do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 2, właśnie nam trochę o tym mówi. Znacie dokładnie ten fragment. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Słowo przeobraża wskazuje nam nie na czynność jedną dokonaną. Słowo przeobraża wskazuje, że to się dzieje cały czas. Potrzebujesz nieustannie przeobrażać twoje i moje myślenie. I wtedy jesteśmy podatni Jego woli. Wtedy nie czynię już tego, co ja chcę, jak mówi apostoł Paweł, ale czynię to, co on chce. Bo apostoł Paweł mówi o swoich zmaganiach, że czasem robię to, czego ja nie chcę. Bo upadam, bo się zmagam, bo jestem człowiekiem, bo czasem jest trudno, bo czasem jest ciężko. Ale gdy poddaję moje myśli pod Chrystusa, gdy pozwalam, aby w moim umyśle panował Chrystus, to On działa, czyni cuda w twoim życiu i w moim życiu. Historia Filipa i eunucha. Nie będę tego czytał. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, chyba od 26 wiersza. To jest bardzo dynamiczna sytuacja. Wiecie, my czasem chcemy pewne rzeczy usystematyzować, rozciągamy je w czasie, ale wiemy, że Filip znalazł się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. O ile dobrze pamiętam, to była chyba droga z Jerozolimy do Gazy. Jeżeli wychodzi tutaj nieznajomość mojego tekstu, serdecznie was przepraszam. I Pan go tam ulokował. Dołączył się do eunucha, który podróżował i czytał fragment księgi Izajasza, którego co? Nie rozumiał. Nie rozumiał. Ale jest ktoś, kto miał plan dla tego człowieka. Bo Bóg bardzo często używa ludzi, takich właśnie jak ty i ja. Bo Bóg użył rodzinę Wrzecionków, Ani i Leszka. Ale oni też powiedzieli: my wierzymy, że Bóg, w którego wyznajemy, może zmienić życie Mariusza. Dlatego nie dawała mu Ania swoich prywatnych rad, życiowych mądrości, ale powiedziała tylko tyle: Mariusz, ty potrzebujesz spotkać się z Panem. To była najważniejsza rada, którą Mariusz musiał usłyszeć i przyjął do swojego serca. I dzisiaj razem z swoją żoną i ze swoimi dziećmi są pośród nas. I eunuch spotyka się z Filipem. Filip tłumaczy mu Chrystusa, zwiastuje mu Ewangelię na podstawie tekstu Izajasza. I w pewnym momencie stają, spotykają wodę i zadaje pytanie: co staje na przeszkodzie, aby mógł zostać ochrzczony? Pamiętacie, co powiedział Filip? Powiedzcie to. Jeśli wierzysz. I on wyznaje tam wiarę w Jezusa. Tak? Jeśli wierzysz. Więc nie sam chrzest jest drogą do naszego zbawienia, ale wiara, która powoduje, że uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa. I kolejny krok, którego nie możemy pominąć, ale bardzo ważny, bo Boże Słowo nam to wskazuje, czyli sam Jezus, który dał się ochrzcić Janowi. Chrzest jest następstwem tego spotkania z Panem, miłości, kroku posłuszeństwa, kroku wiary, kroku idę dalej. Bo poznaję mojego Pana przez Słowo i Słowo mi wskazuje na to, że On zrobił to samo. I to jest wzór dla ciebie i to jest wzór również dla mnie. Teraz mała prywata. Pewnie będziecie się zastanawiać, jak to połączę z chrztem, ale wierzę, że dobiegniemy. Obiecałem, że się zamknę w czasie 25-30 minut. Czasem jest trudno wierzącym złożyć obietnicę i później wziąć to na klatę, że się nie zmieściłeś. Nie wiem, czy się zmieszczę. Mam nadzieję, że nie pocholuję. Za dużo, że tak powiem was. W minionym tygodniu Dawid Wojnar, prowadząc nabożeństwo, przekazywał serdeczne pozdrowienia ode mnie dla świętych zboru Elim. Mówił, że w tamtym czasie, gdzie wy jesteście tu spotkani w kościele, tak i ja byłem w kościele, bo niedziela bez Pana jest niedzielą straconą. Byłem na duchowym resecie, zacząłem dbać o swój odpoczynek, o przestrzeń, na której się dowiedziałem w zeszłym roku na konferencji Tożsamość w służbie. I był to aspekt, w którym tak mocno Duch Święty wwalił do mojego życia, że ty w końcu musisz zwolnić i nauczyć się odpoczywać. Więc moja żona powiedziała, możesz jechać, zaopiekujemy się dziećmi, masz 4 dni duchowego odpoczynku. Więc trafiłem do Poznania. Stamtąd udałem się do Gdańska. W Gdańsku wypoczywałem 3 dni i miałem też taki czas, że chciałem się spotkać z ludźmi, których poznałem, są dla mnie ważni. I napisałem we wtorek do Macieja Strzyżewskiego. Maciej, o której godzinie i w jaki dzień odbywa się ewangelizacja uliczna, kościoła ulicznego? I on mi napisał, w każdy wtorek, bracie, pod Złotą Bramą w Gdańsku zawsze wychodzimy zwiastować. I ja mu napisałem, widzimy się na ewangelizacji. Cisza. Chłop pewnie zastanawiał się, o co się dzieje. Jak to jest możliwe? Bo wie, że mieszkam przecież w Cieszynie. I po jakimś czasie mi napisał, to super. I wiecie, zanim tam dotarłem, pojechałem na molo do Sopotu, chciałem sobie gdzieś tam pochodzić nad morzem i nagle przyszedł taki czas, w którym zacząłem się po prostu fatalnie czuć. Bardzo fatalnie. Znalazłem najbliższy pociąg, aby wracać do Gdańska. W międzyczasie już się zacząłem modlić. Wróciłem do hotelu, modliłem się i musiałem się położyć, bo nie umiałem po prostu nic innego zrobić. I pomyślałem sobie, Panie, dlaczego właśnie w tym momencie się tak czuję? I przyszła myśl. Maciek się nie pogniewa. Poza nim nikt nie wie, że mam być na tej ewangelizacji. Wstałem, czułem się jeszcze gorzej. I moje myśli były w miejscu, w którym wyślę mu SMS-a. Maciek, niestety plany się zmieniły. Nie dam rady przyjść. Ale poszedłem wtedy pod prysznic, bo trochę zmarzłem na molo. Nie było za ciepło. I siedziałem tam 20 minut. Dosłownie siedziałem. I zacząłem się modlić w płaczu i zacząłem wyznawać, Pan jest moim sztandarem. Pan wiedzie mnie do zwycięstwa. Pan jest tym, który jest zawsze ponad okolicznościami mojego życia. I mówiłem, Panie, Ty jesteś tym, który może dotykać mojego ciała. Twoja święta krew obmyła moje ciało z grzechu. W krzyżu jest zwycięstwo. Wyszedłem po 20 minutach, to było już 16:20. Zacząłem czuć ewidentnie, jak moc Boża dotyka mojego ciała. Przeszły zawroty głowy, przeszła słabość. Wróciłem do stanu fungielnówki, jak się to mówi. Dlatego powiedziałem, że Pan zaplanował i zaaranżował spotkanie. 17:01 pojawiłem się pod wyższą bramą, pod Złotą Bramą, przepraszam, tak, mylę miejscowości. I zobaczyłem 16 osób. 16 osób z różnych denominacji. 15 czy 20. Gdański jest duży. I dlaczego o tym mówię? Bo w tamtym czasie, w tamtym miejscu nie interesowało ich nic innego, jak to, aby zwiastować Chrystusa. Ci ludzie najprawdopodobniej mieli wiele powodów ze względu na to, jak wierzą doktrynalnie. Mogliby się przez chwilę pokłócić, poróżnić, wyjść stamtąd, ale to nie byli tacy ludzie. Wiara w Chrystusa i w to, że On może zbawić ludzi, to było to, po co oni tam wychodzili. Dziesiątki ludzi przechodziły przez bramę. Zwiastowanie w języku angielskim, w języku chińskim i w języku polskim. Bo Michał wyleciał do Chin na 7 dni, ale został tam 7 lat. Więc poznał język chiński. Obserwowałem tych ludzi. Widziałem, że mówili o niczym innym jak o Chrystusie, który może zmienić życie każdego człowieka. Wierząc w to mocno, deklarowali to w tym zwiastowaniu. Upolowałem 3 bezdomnych, z którymi mogłem rozmawiać 40 minut. Pan dał ten czas, w którym Boże Słowo również mogło docierać do nich. I potem chciałem iść No obiad, to chleb i wino. Ale jednak plan się okazał inny, bo podchodzi do mnie Piotr i mówi: my mamy grupę domową, jedziesz z nami. W sensie zapraszam cię, czy nie chciałbyś pojechać z nami, ale tam czułem taki nieodparty nacisk, bądź dzisiaj dalej z nami. I powiedział: tam też będzie kolacja i też będziemy spożywać wieczerzę pańską. No i wiecie, pojechałem z Maciejem, z Agatą, zawieźli mnie. Był czas dzielenia się świadectwami. Tam też jest taki kościół domowy, grup domowych. 16 osób składało świadectwo tego, co Jezus robi aktualnie w ich życiu. Miałem moment, w którym miałem więcej czasu, bo nie pół minuty i minutę, jak dla innych, ale miałem 3, bo nowi ludzie mogą mówić dłużej. Byli tam Ukraińcy, możliwe, że i Białorusini. Był przedstawiciel Afryki. Niezła mieszanka. I po świadectwie, które złożyłem, Maciej od razu powiedział: wstajesz do przodu, będziemy ogłaszać uwolnienie i uzdrowienie nad twoim życiem, z tego, z czym się zmagasz. Ci ludzie otoczyli mnie. Modlili się nie przez minutę, przepraszam za takie słowa, takie pitu-pitu, tylko to było 15-10 minut trwania w gorącej modlitwie. W modlitwie na językach, z wyznawaniem uzdrowienia, z przytulaniem, wsparciem, z błogosławieniem, a także dostałem słowo w tamtym miejscu. I dlaczego o tym mówię? Bo gdy podążasz za Panem, to dzieją się niewiarygodne rzeczy w twoim i w moim życiu. I czasem szatan chce działać w drugą stronę, bo chce odciągnąć ciebie i mnie do tego, co dla ciebie zaplanował w danym miejscu i momencie czasu twojego życia. Ale Bóg, jeżeli mu ufasz, bez względu na okoliczności, czas, w którym jesteś, być może ze względu na twoje zmagania, to przez co przechodzisz, on ma dla ciebie więcej. I on jest ponad tym wszystkim. Pamiętaj, że jest w Chrystusie więcej. Chrystus wystarczy mi, to nie oznacza samozadowolenie z miejsca, w którym jesteś ty i ja dzisiaj. To jest głębia każdego dnia. Chcę poznawać Pana więcej. Chcę być bliżej Pana. Chcę odkrywać każdy nowy puzzle, którego jeszcze nie odkryłem. Co jest napisane na Złotej Bramie w Gdańsku? Czy ktoś wie? Tam są zawarte słowa z psalmu 122. Maciej mi mówi: Błażej, popatrz, to jest niesamowite miejsce. Psalm 122, wiersz 6 i 7, wyryty na tej bramie. Ja mówię: no nie wierzę. Sprawdź w Biblii. I sprawdziłem. Tam jest wycięta pierwsza część i napis na bramie brzmi tak: proście o pokój dla Jeruzalem. Przepraszam. Napis na bramie brzmi tak: niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują, niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach. A Biblia mówi: proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują, niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach. Niesamowite miejsce do zwiastowania, drodzy. Niesamowite miejsce do zwiastowania, które wskazuje na pokój, który jest ulokowany w Chrystusie. Miałem dobry czas. Zostałem podniesiony, zostałem pobudzony i cieszyłem się, nie chcę powiedzieć z wydarzenia, ale z tego, co się dzieje dzisiaj, że kolejne 5 osób zdecydowały się, deklarując już za chwilę publicznie to, że będą podążać z Panem. Ale to jest dla nich może i początek drogi. To jest miejsce, w którym odpowiedzieli na to, jak Pan wołał uczniów: pójdź za mną. A co jest po drugiej stronie? Pójdź za mną. Jedna wielka niewiadoma. Nie wiesz, na co się piszesz, ale piszesz się na życie z Panem. I to jest najważniejsze. Piszesz się na życie z Panem. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, wiersz 7. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Nie oznacza to, że ty i ja nie jesteś ważny, ale oznacza to, że misja ciągle trwa. Nie zakończyła się. Apel misyjny jest aktualny. Cieszymy się z każdej nowonarodzonej osoby, z każdego grzesznika, który przestaje być grzesznikiem. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, wiersz 8. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Turbo doładowanie, niezbędne do twojego i mojego życia. Duch Święty, ten, który prowadzi ciebie w mocy Bożej. Bez tego nigdzie nie ruszysz, ani ty, ani ja. Bez tego nie jesteś gotowy być świadkiem. I dzisiaj chciałbym zadać nam wszystkim pytanie, czy ty i ja jesteś świadkiem? Czy jesteś gotowy, żeby świadczyć bez względu na okoliczności, w których ty dzisiaj jesteś, w których się znalazłeś? I na początku mówiłem o tej radości, bo mnie to codziennie po prostu rusza i rozwala na łopatki. Bo czasem okoliczności powodują, że trudno się cieszyć. Bo czasem okoliczności powodują, że widzisz przestrzeń, w której nie ma jeszcze zwycięstwa. Ale Paweł mówi, radujcie się zawsze. Bo nasza radość, bo twoja i moja radość to nie okoliczności, ale to jest niezmienny Pan, który jest ponad okolicznościami twojego życia. Amen? Amen. Drodzy, za chwilę będziemy przystępować do chrztu wiary. I dzisiaj kończę to tym, mówiąc, w co wierzysz? Komu wierzysz? Czy powierzyłeś swoje życie Chrystusowi? I nie wymagam dzisiaj od ciebie, żebyś podniósł rękę do góry, ale wymagam tylko tą jedną rzecz. Odpowiedz sobie w swoim sercu, przepracuj to. Może gdy wrócisz do domu, daj sobie czas, jeżeli słowo dzisiaj pracowało i do ciebie mówiło. Kochani, zrobimy sobie teraz pamiątkowe zdjęcie, tak jak to mamy w zwyczaju. Zapraszam wszystkich was, przystępujących do chrztu wiary. Podejdźcie tutaj na schody, ustawcie się. Także Mateusza Mikruta, który będzie was chrzcił.